你那可以为不一样关别耶稣是特别的事。
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
W audycji Młodzieżowej Dar i Tajemnica witają się z Wami
Mateusz Rzepecki
oraz Konrad Kujawski.
Jako że są to nasze początki w audycji Dar i Tajemnica, chcielibyśmy powiedzieć parę słów o sobie. Ja pochodzę z Urzędowa, jest to małe miasteczko na Lubelszczyźnie i obecnie jestem studentem trzeciego roku dziennikarstwa w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Ja również jestem studentem trzeciego roku tej uczelni i mieszkam już nie w stolicy Pałuk.
Jak w każdy czwartek skupiamy się na pięknie powołania kapłańskiego. Czynimy to w świetle słów dar i tajemnica.
Dzisiaj naszym gościem jest ksiądz Arkadiusz Zawistowski, krajowy duszpasterz służby zdrowia, który pochodzi z parafii Matki Bożej Królowej Polski w Wołominie. Ksiądz Arkadiusz święcenia kapłańskie przyjął 21 maja 1994 roku. Obecnie jest rezydentem parafii Świętego Włodzimierza w Warszawie. Od 2016 roku jest również ksiądz kanonikiem honorowym kapituły konkatedralnej. Szczęść Boże, witamy księdza serdecznie.
Szczęść Boże.
Jako że w naszej audycji staramy skupić się na pięknie powołania kapłańskiego, chcielibyśmy zacząć od tego, czym jest dla księdza powołanie i co ono tak naprawdę oznacza.
Jest służbą drugiemu człowiekowi, którą nie wymyśla człowiek, tylko wymyśla mu Pan Bóg. I jak wspomnieliście, że 21 maja miałem święcenia, to akurat to było Wigilia Zesłania Ducha Świętego. I to było takie dla mnie wejście w to, jak Duch Święty będzie mnie prowadził. Prowadzi mnie, aby służyć drugiemu człowiekowi.
A czy jest coś, co księdza fascynuje w powołaniu?
W tym powołaniu jest przede wszystkim dla mnie to fascynujące, że mogę tracić czas dla drugiego człowieka. Szczególnie ulubioną moją taką praktyką duszpasterską są rozmowy indywidualne. Człowiek się otwiera, ja go słucham, zadajemy pytania. I największym zaskoczeniem dla mnie było to, kiedy zadając pytania na przykład o modlitwę, ten człowiek mówi, że po raz pierwszy ktoś go pyta, czy on się modli i jak się modli. Albo jeśli chodzi o wybór, jakieś decyzje, które musi podjąć dany człowiek. I wtedy też słucham tego człowieka i staram się mu towarzyszyć w jego wyborze, w podejmowaniu decyzji, w tej walce, którą podejmuje.
A czy według księdza powołanie trzeba wzmacniać?
Bez tego nie da się dalej iść. Dlatego codziennie towarzyszy mi, oprócz tego, co kapłanowi przystoi, powinien, co jest w jego obowiązkach modlitewnych, modlitwa do Ducha Świętego. Ulubiona moja modlitwa do Ducha Świętego Augustyna, świętego Augustyna. I to jest to, co wzmacnia, ale też w każdą pierwszą sobotę miesiąca serdecznie dziękuję Panu Bogu przez ręce Maryi za dar powołania kapłańskiego, bo ja go do tej pory jeszcze nie pojmuję.
Chcielibyśmy się zapytać też o taki moment w życiu kapłańskim księdza, który tak szczególnie mocno ksiądz wspomina.
Myślę, że tym momentem jest to święcenie kapłańskie. Ja byłem młodym człowiekiem, miałem 27 lat, ale kiedy teraz to wspomnę, to sobie myślę, Boże, Ty to naprawdę miałeś wielkie zaufanie do mnie.
A jak wyglądała droga księdza do święceń?
Przede wszystkim była zbudowana na pewnej walce, tak? Ja nie chciałem pójść do seminarium, ja uważałem, że do seminarium idą tylko osoby, które są jakościowo bardzo prawe, pobożne. Ja się nigdy z takiego nie uważałem. Nie byłem nawet ministrantem. I kiedy koleżanki w klasie mi powiedziały, że ty to wyglądasz na księdza, czy tam pójdziesz na księdza, to no jak po prostu delikatnie mówiąc strofowałem, powiedziałem, że gadacie od rzeczy. W każdym razie no, taka była moja droga, że to była droga przede wszystkim jakiejś walki, mocowania się z Panem Bogiem. Skoro ty jesteś, Mateuszu, z Lublina, to właśnie na tym Lublinie wymyśliłem sobie, że będę studiował pedagogikę specjalną, bo byłem zafascynowany pracą sióstr benedyktynek, które prowadziły taki dom opieki dla chłopaków, dla niepełnosprawnych chłopaków. I w tym kierunku chciałem iść, ale nie dane mi było.
Poza pedagogiką była bodajże jeszcze psychologia, prawda?
O, psychologia to tak jako dodatek. Raczej kontakt z człowiekiem uczy bycia psychologiem. Tak? I przez te lata kapłaństwa ja się nauczyłem, że no, człowiek mówi o sobie i można w tą jego psychologię wchodzić, rozpoznawać ją.
Jeszcze będąc przy temacie tej drogi do święceń, to chciałbym się zapytać o to, jak zareagowała rodzina na decyzję księdza.
Ja byłem człowiekiem bardzo skrytym i ja nie mówię o sobie wiele rzeczy i wiele moich decyzji i nie wiedzieli. Ojciec był zbuntowany, mama była zaszokowana, ale pobłogosławiła mnie, jak to kobiety, zawsze z płaczem. Odprowadziła mnie do samochodu, bo przyjechał po mnie taki ksiądz, który mnie zawiózł do seminarium. No natomiast też moja siostra Rodzana niewiele o tym wiedziała.
Ciekawi mnie to, kto jakby kształtował powołanie księdza. Kto wpłynął tak najbardziej na te decyzje? Czy były takie osoby, które były na tyle, które są tak ważne i pomogły księdzu podjąć decyzję o zostaniu kapelanem?
Jeśli mówimy o osobach żyjących na ziemi, tak?
No tak, tak.
Bo no, się śmieję, dlatego że przede wszystkim to Pan Bóg o tym jakoś decydował. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Natomiast tak, siostra benedyktynka. Jako młody chłopak ktoś mnie tam poprosił, żebym poszedł do właśnie do tych sióstr, które prowadziły ten dom opieki. I tam spotkałem siostrę Imeldę, benedyktynkę, misjonarkę, bardzo wspaniałą kobietę, pobożną, pedagoga, niesamowicie takiego zaangażowanego w pracę z tymi dziećmi niepełnosprawnymi. I ona mi zaczęła podrzucać literaturę religijną. I od tego się wszystko zaczęło. Jednak literatura ma na człowieka bardzo duży wpływ i rozmowy z nią. To była taka siostra duchowa, tak, która mnie prowadziła, która ze mną dużo rozmawiała. Później oczywiście Jan Paweł II przede wszystkim też, tak? To jego kazania, jego postawa, jego taka osobowość, takiego misjonarza, człowieka, który się nie oszczędza, też na mnie ogromny wpływ. No a w następnych to kształtował moje takie życie duchowe, już nieżyjący, karmelita, bosy, ojciec Cherubin, świetna postać, który był kierownikiem wielu dusz, prowadził rekolekcje, prowadził taki instytut świecki w Czernej. I ja tam po prostu się natknąłem na niego i zaczął mi bardzo dużo pomagać. I do dzisiaj go wspominam i ta duchowość karmelitańska jest mi bardzo bliska.
Tak na chwilę jeszcze wrócę do literatury. A czy była jakaś książka, która tak specjalnie zapadła księdzu w sercu?
Kiedy dostałem od tej siostry benedyktynki dzienniczek siostry Faustyny, jadąc pociągiem do domu, zacząłem go czytać, to powiedziałem, to jest niemożliwe i go odłożyłem. Ale kiedy zacząłem czytać książkę o Augustynie, to powiedziałem, to jest możliwe. I ta postać Augustyna mnie bardzo zafascynowała. Także no, trzeba do pewnej literatury też dorosnąć, prawda? To nie wszystko od razu, po małymi kroczkami, ale literatura, film, na przykład był taki film, wy pewno pamiętacie, czy znacie, Misja. Tak? Ja kilkakrotnie byłem na tym filmie w czasie, jak byłem w szkole średniej. To był taki jeszcze w takim kinie, prawda, małym, takim biednym kinie było wyświetlane. Ja byłem zafascynowany właśnie tą całą ideą, tak, misji, ale też i postaw, tak, że można walczyć dla Boga, służąc Jemu, a niekoniecznie biorąc karabin, żeby ulepszać świat.
Co według księdza jest najważniejsze w trwaniu na drodze powołania?
Patrzę tutaj na figurę Matki Bożej i zawierzenie, tak, zawierzenie Bogu. To, co ty, Mateusz, powiedziałeś bardzo ładnie przed przyjściem do studia, że modliłeś się, przemadlałeś tą decyzję odnośnie przyjścia tutaj do tej szkoły, a ja zawierzam Panu Bogu wszystkie, przez Maryję, wszystkie inicjatywy, wszystkie moje duszpasterskie pomysły, bo ja się nie czuję człowiekiem samowystarczalnym, czy że to ma być tylko moje, ale to przede wszystkim, żeby Pan Bóg w tym wszystkim chciał działać i żeby Jego wola się pełniła, tak bym to powiedział.
Teraz wszystkich radiosłuchaczy zapraszamy na krótki przerywnik muzyczny.
Panie, powiedziałeś mi, że to tylko dla mnie musiałeś żyć, w ciele człowieka po ziemi chodzić i ciężki krzyż na ramiona włożyć. To dla mnie zrobiłeś, Panie. To dla mnie zrobiłeś, Panie. I choć tak ciężko dobrym jest być, wpatrzony w Ciebie, Jezu, chcę żyć. Poprzez Twe rany i krzyż Twój, przebitym sercem zgładziłeś grzech mój. To dla mnie zrobiłeś, Panie. To dla mnie zrobiłeś, Panie. To dla mnie zrobiłeś, Panie. Że wziąłeś swój krzyż, poniżyć się dałeś, Ty pierwszy mi zaufałeś. To dla mnie zrobiłeś, Panie. Że wziąłeś swój krzyż, poniżyć się dałeś, Ty pierwszy mi zaufałeś. Osiągniemy zbawienie, bo dzięki Twojej męce nie czeka nas potępienie. Bo dzięki Twojemu imieniu, Jezu, osiągniemy zbawienie. Dzięki Twojej bolesnej męce nie czeka nas potępienie. To dla mnie zrobiłeś, Panie. To dla mnie zrobiłeś, Panie. Że wziąłeś swój krzyż, poniżyć się dałeś, Ty pierwszy mi zaufałeś. To dla mnie zrobiłeś, Panie. 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 Że wziąłeś swój krzyż, poniżyć się dałeś, Ty pierwszy mi zaufałeś. To dla mnie zrobiłeś, Panie. To dla mnie zrobiłeś, Panie.
Słuchacie młodzieżowej audycji Dar i Tajemnica. Przed przerwą rozmawialiśmy z księdzem Arkadiuszem Zawistowskim na temat powołania. Teraz chcielibyśmy zapytać się o to, jak kształtowała się u księdza droga kapłańska po święceniach.
Byłem w parafii jednej, drugiej, a później doświadczyłem losu studenta. W czasie studiów doświadczyłem losu, że ksiądz biskup poprosił, żebym się zajął chorymi i żebym też zajął się służbą zdrowia w diecezji warszawsko-praskiej. I taka była, tak w skrócie, moja droga życia kapłańskiego na początku. Oczywiście szczególnym momentem w moim też tej drodze życia kapłańskiego był rok 2000. To był wielki jubileusz chrześcijaństwa. Wtedy właśnie dostałem skierowanie na studia, ale wtedy też po raz pierwszy spotkałem się z Janem Pawłem II. I to było dzień, to był czwartek i to był dzień przed Światowym Dniem Chorego. To był jubileusz ludzi chorych i mieliśmy u Jana Pawła II mszę świętą w prywatnej kaplicy. Razem z nim się modliliśmy i później było spotkanie. On, jak każdemu, taki mi dał różaniec. I później nie wiedziałem, że to wszystko jest jakąś też reżyserią Pana Boga, że za kilka lat zostanę kapelanem w szpitalu, mam się zajmować służbą zdrowia. I to też było jakieś takie dla mnie znak od Pana Boga. Oczywiście ja go interpretuję bardzo osobiście, prywatnie. Ktoś, kto patrzy na to z zewnątrz, może tak tego nie ocenić, nie musi tak tego interpretować, ale ja to tak interpretuję. Także to był też szczególny moment. Oczywiście, żeby tutaj jeszcze coś dodać od młodzieżowego, to w 2000 roku, przed pójściem właśnie na studia, na parafii, w której byłem, zorganizowaliśmy wyjazd, 3 autokary na Światowe Dni Młodzieży do Rzymu. I to było bardzo ciekawe, bo ksiądz proboszcz mówi tak do mnie: a ty byłeś w Rzymie? Ja mówię: nie. No ty pojedziesz z tą młodzieżą, ich tam pogubisz, ty musisz jechać do Rzymu. I właśnie dał mi pieniądze na bilet i później ja, będąc w Rzymie, byłem u papieża, przeżywałem ten Światowy Dzień Chorego w Rzymie i tak dalej, i tak dalej. Także reżyseria Pana Boga, jak widać, jest we wszystkim.
Od 2016 roku jest ksiądz krajowym duszpasterzem służby zdrowia. Jak ksiądz realizuje swoje powołanie w obecnej posłudze krajowego duszpastera właśnie służby zdrowia?
Konradzie, to jest bardzo dobre pytanie. Ja nie wiem jak. Ja wiem, że to znowu jest jakaś reżyseria Pana Boga. I to jest bardzo ciekawe, że jakby odsłaniają się kolejne potrzeby w tym duszpasterstwie, tak? Przeżyliśmy w tym roku, we wrześniu, wspaniałą pielgrzymkę ogólnopolską do Lourdes z ludźmi chorymi, niepełnosprawnymi, z medykami, wolontariuszami, z klerykami. I to było coś niesamowitego. Ale jakie trudności były w zorganizowaniu tej pielgrzymki, to tylko Pan Bóg wie i ja. Tak? Ile było przeszkód. Ale tak była potrzebna ta pielgrzymka i ludzie są tak zadowoleni. Ta terapia duchowa tak ich wzmocniła i mówią, że trzeba, aby była kolejna taka pielgrzymka. Jesteśmy tutaj na rekolekcjach z księżmi kapelanami. Do tej pory mieliśmy tylko jedne rekolekcje, zawsze na Jasnej Górze. I ja znowu pomyślałem, że muszą być rekolekcje takie w mniejszej grupie, bo tam jest ponad 100 księży na tą Jasną Górę przyjeżdża. I okazuje się, że to był bardzo dobry pomysł, bo księża są bardzo zadowoleni. Ja wczoraj ich pytałem i oni mówią: a czy mamy coś mówić? Tak, to jest trafione, tak trzeba było. Tak? I na tym polega, tak, że trzeba jakby ciągle nie tylko to, co było do tej pory, trzeba zachować i pielęgnować, ale trzeba być ciągle otwartym na nowe pomysły, które niesie życie. Przed przyjściem do studia mówiliśmy też o podyplomowych studiach dla kapelanów. To też jest pewna nowa inicjatywa, które Krajowe Duszpasterstwo Służby Zdrowia chce bardzo, żeby się rozwinęło to w Polsce. Ponieważ ideą przewodnią dla opieki chorych ma być opieka duchowa, tak, że to ma być coś zorganizowanego, uporządkowanego naczelną taką zasadą jest to, aby duchowni i świeccy razem działali dla dobra chorych w tej opiece, w tym wsparciu, w tym towarzyszeniu, w szpitalach, domach opieki, hospicjach, nie sam kapelan. I to jest ta idea i temu służą studia podyplomowe, temu służą właśnie takie sesje dla księży kapelanów, które organizujemy, tak jak mówię, na Jasnej Górze, czy tutaj teraz w Toruniu.
Ta idea najpierw zrodziła się w Krakowie, jest obecna, prawda?
Tak.
I jakie ośrodki teraz będą kolejnymi, w których zagoszczą studia podyplomowe?
Jeśli Pan Bóg pozwoli, to będzie Toruń, to będzie Warszawa, może Wrocław, tak? Albo jeszcze inny jakiś ośrodek. Ale na razie wiemy, że te 3 na pewno.
Ja zapraszam do Lublina jeszcze.
Tak, przy okazji. Tak, dobrze, że mi, Mateuszu, przypomniałeś. Lublin też bierzemy pod uwagę, tak. Zapomniałem o Lublinie faktycznie, bo to bez Lublina się nie da.
Naturalnie. Tak jeszcze wspomniał ksiądz właśnie o tym Światowym Dniu Chorego. W tym roku jest to 25. rocznica była obchodzona i chciałbym się zapytać o to, jaki jest cel tego dnia.
Trzeba byłoby o to zapytać samego Jana Pawła II, bo to on to wymyślił dla Kościoła powszechnego i dlatego ta pielgrzymka do Lourdes w tym roku, chcieliśmy za to Panu Bogu podziękować i za pomysł Jana Pawła II. I ja myślę, że chodzi o przypomnienie, tak, wszystkim, że w społeczeństwie są ludzie też chorzy, cierpiący i oni potrzebują towarzyszenia, wsparcia. I najpiękniejszym takim obrazkiem, który zachowuję w swojej pamięci, to jest Jan Paweł II na wózku inwalidzkim w grocie Masabielskiej, a później w tej windzie, w tym domu, w sanktuarium w Lourdes, który sam przybywa tam już jako człowiek chory. I to poważnie chory. A więc ten Światowy Dzień Chorego jest po to, żeby przypomnieć społeczeństwu i żeby jakoś zachęcić do wolontariatu, do różnych pomysłów na rzecz człowieka chorego.
A czy duszpasterstwo w jakiś specjalny sposób obchodzi ten Światowy Dzień Chorego?
Tak, od kilku lat przede wszystkim prosimy księży biskupów, żeby towarzyszyli ludziom chorym w szpitalach, w domach opieki czy w hospicjach. Jest też prezentacja orędzia papieża Franciszka i to zawsze jest centralnie w Warszawie taka prezentacja, ale staramy się nie robić tej prezentacji w sterylnych warunkach, to znaczy w jakimś ładnym budynku, ale tam, gdzie są ludzie chorzy. Mieliśmy taką prezentację u niewidomych, mieliśmy w domu opieki, mieliśmy w szpitalu i chcemy tam, gdzie są ludzie chorzy, bo do nich, do medyków, do wolontariuszy skierowane jest to orędzie.
A jak wygląda jakby relacja na linii pacjenci duchowni i szpital duchowni?
Relacja wygląda, bym powiedział, dobrze, a my byśmy chcieli, żeby wyglądała bardzo dobrze. Natomiast na pewno pacjenci oczekują i się bardzo cieszą z posługi kapelanów. Przykład, bo ja współdziałam z wolontariuszami i idą wolontariusze, zapraszają, mówią o posłudze duszpasterskiej i jest pani, która mówi tak, ja 5 lat już nie byłam w kościele na mszy świętej. I to dobrze, że pani tu przyszła. Ja bym bardzo chciała pojednać się z Bogiem. Ona mówi, dobrze, to zawiozę panią do kaplicy. Bo okazuje się, że jest w takim domu, gdzie rodzina nie troszczy się o sprawy życia duchowego tej pani. Ta kobieta była tak szczęśliwa. Po 5 latach ona może przystąpić swobodnie do sakramentów świętych, może się pomodlić i to dzięki właśnie szpitalowi. I to jest to, czego my nie doceniamy, tak? A w takiej codzienności, bo my mamy to jakby na co dzień, sami wybieramy sobie kościół, biegamy, a ludzie chorzy, starsi, lęk, ktoś, kto ich w ogóle nie zabierze, tak, to jest druga sprawa, a trzecia, no to ich pobożność, która może być uspana przez chorobę, tak, gdzieś tam ona się zagubiła, bo jest duży lęk, jest ból, jest samotność i człowiek chory skupia się bardziej na sobie niż na Panu Bogu i dlatego dobrze, jak mu ktoś o tym przypomni.
A w jaki sposób kapelani starają się przekazać osobom chorym wsparcie w cierpieniu?
Przede wszystkim obecnością, łaską sakramentów świętych, rozmową, błogosławieństwem i tym, że zorganizują dobry zespół duszpasterski. Czyli nie chcą być tylko sami, bo to się nie da, ale chcą być razem ze świeckimi i włączają ludzi świeckich. My, u nas są szafarze nadzwyczajni, u nas są też studenci seminarium przychodzą, ale też osoby z jakichś grup modlitewnych. Staramy się w ten sposób toczyć opieką duszpasterską tych ludzi, którzy są w szpitalu, którzy są pacjentami.
A może spotkał się ksiądz z takimi osobami właśnie, które były nieuleczalnie chore i obwiniały Pana Boga za swój los? A może też było tak, że mimo choroby wykazywały się heroizmem i dawały przykład swojej wiary?
To opowiem wam o waszym rówieśniku, 2 lata chyba starszy, taki Paweł, który u nas trafił na neurochirurgię, miał operację, miał przerzuty nowotworu na kości. To jest bardzo bolesny nowotwór. I Pawłowi towarzyszyłem, pojechałem do niego również do domu i proszę sobie wyobrazić, że on do mnie powiedział tak, księże, jak ja bym chciał wierzyć, bo cierpienie osłabia moją wiarę. A kiedy do niego przyjechałem, żeby odprawić u niego mszę świętą w domu, gdzie on leżał w tym pokoju, no wszedłem, chciałem z nim porozmawiać najpierw. On mówi tak, księże, nie rozmawiajmy. Ja chciałbym uczestniczyć w tej mszy świętej. A to ministrant i tak dalej, natomiast morfina, którą przyjmował, osłabiała go, usypiała i on bał się, że nie będzie w stanie uczestniczyć w tej mszy świętej. tak głęboko przeżytej mszy świętej nie pamiętam. Nawet moja pierwsza, prymicyjna, z drżeniem, z tremą, to wobec tej, to w ogóle się nie można porównać. On, oczy jego były tak skierowane na Jezusa, na kapłana celebrującego. On czytał czytanie, on też modlitwę powszechną wypowiadał. Także walka, ogromna walka młodego człowieka o łaskę wiary, bo cierpienie odbiera wiarę. To Święta Tereska od Dzieciątka Jezus, proszę poczytać, to ona o tym mówi. A z drugiej strony ta wielka jego przywiązanie do Boga, ta jego pobożność. Natomiast mamy sporo takich, znowu taki młody chłopak, do którego rodzice zabronili mi wchodzić. Tak? Zabronili. Pierwszy raz, kiedy byłem, chłopak był otwarty, chciał, pobłogosławiłem go. A później rodzice zabronili, bo no, weszli w taki lęk. Oni sami, ta łaska wiary nie była im dana, czy jakoś jej nie pielęgnowali. I pamiętam taki moment, kiedy pielęgniarka otworzyła drzwi, gdzie on był w pokoju, ten chłopak, a ja ukradkiem po prostu przez te drzwi pobłogosławiłem tego chorego chłopaka.
A jak często osoby chore proszą o udzielenie sakramentów?
Najczęściej takim najbardziej popularnym sakramentem jest sakrament namaszczenia chorych, a później komunia święta. Trzecim to jest zawsze spowiedź i oczywiście w tym takim życiu szpitalnym ludzie są bardziej skoncentrowani na diagnostyce, na ulepszaniu swojego zdrowia fizycznego. Ale my staramy się, żeby niedziela, żeby jak najwięcej osób przystąpiło do Komunii Świętej. I o to bardzo dbamy, chodzimy, pytamy, prosimy i wtedy idą szafarze, modlą się z tymi ludźmi, nie tylko udzielają im komunii, ale przede wszystkim się z nimi modlą i następnie udzielają Komunii Świętej. Także tak mogę odpowiedzieć na to pytanie, co my ze swojej strony robimy, ale też, że są wielkie pragnienia ludzi chorych do przyjmowania Komunii Świętej czy sakramentu namaszczenia chorych.
I na koniec chcielibyśmy zapytać, czy czuje się ksiądz spełniony w tym, co robi?
A Mateuszu, jak to po mnie widać?
No, że tak, że czuje się ksiądz spełniony.
To twoja opinia się liczy. Cóż ja mogę więcej dodać?
I tym miłym akcentem zakończymy dzisiejszą audycję, której gościem był ksiądz Arkadiusz Zawistowski, krajowy duszpasterz służby zdrowia.
Bardzo serdecznie dziękujemy za to, że chciał ksiądz podzielić się z nami pasją realizacji swojego powołania.
Dziękuję również.
A my już zapraszamy na kolejną audycję, która odbędzie się już za tydzień o 16:30.
Z Panem Bogiem.